o filmie bez scenariusza.
Jak to jest dorastać w teatrze? Odpowiedź na to pytanie zna moja dzisiejsza gościni. Aktorka Ewelina Gronowska, która od 2003 roku związana jest z Teatrem imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Porozmawiamy o jej nagrodzonym monodramie Beznadzienia, w którym błyskotliwy humor splata się z gorzką refleksją na temat samotności i współczesnego świata. Jak wyglądała praca nad tym tekstem? Skąd czerpie inspirację? Za co kocha swój zawód? I o co chodzi z tym kioskiem ruchu? Zapraszam do wysłuchania audycji. Ewelina Walczak.
Pamiętam uczucie, które nagle przeszyło mnie, że chcę być po tamtej stronie, po drugiej stronie, chcę stać na scenie i faktycznie tutaj mam dla siebie taki szacunek, że skrupulatnie nie poddawałam się i wiedziałam, że to jest coś, czym chcę zajmować się w życiu. I bywają takie momenty, kiedy jest się zmęczonym na przykład, ale to są krótkie chwile. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym uprawiać jakiś inny zawód i chyba przez te tyle lat pracy dość dobrze się ze mną obchodzi mój zawód. Krótko mówiąc, powiem, nie narzekam. Jestem zadowolona z tego i życzę tego młodszym ludziom, żeby mieć taką pracę, którą się kocha. Tylko tyle i aż tyle.
Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci tańczą do świtu kankana, kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale. Niech na tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej kwitnące jabłonie.
O filmie bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moją gościnią jest Ewelina Gronowska, aktorka Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Ewelino, w dzieciństwie każdy z nas miał wielkie marzenia. Jedni chcieli być astronautami, inni strażakami, a pani właścicielką kiosku ruchu. Wyobrażała sobie pani, jak układa mydło, szydło i powidło na tych półkach, a tymczasem w grudniu, a dokładnie 17 grudnia ubiegłego roku, ostatni kiosk ruchu przeszedł do historii. Kiedy ostatni ostatnio sobie pani pomyślała, że całe szczęście, że nie kupiłam tego kiosku.
Wspaniałe. Kiedy ja sobie pomyślałam, no to takie marzenie faktycznie za dzieciaka takiego malucha, no chyba do momentu, kiedy faktycznie poczułam, że teatr, tym samym porzuciłam marzenie o kiosku ruchu.
No właśnie, a kiedy był ten dzień, kiedy był ten moment, jak pani pamięta go, kiedy poczuła, że chce być po tamtej stronie sceny?
Faktycznie pamiętam ten moment bardzo mocno, wyraźnie. Byłam w teatrze w Legnicy, teatr imienia Heleny Modrzejewskiej i pamiętam, że byłam nastolatką, oglądałam spektakl Armia w reżyserii Pawła Kamzy. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale to faktycznie było już dość dawno temu. I pamiętam uczucie, które nagle przeszyło mnie, że chcę być po tamtej stronie, po drugiej stronie, chcę stać na scenie i faktycznie tutaj mam dla siebie taki szacunek, że skrupulatnie nie poddawałam się i wiedziałam, że to jest coś, czym chcę zajmować się w życiu i tak się stało.
Współpraca z Teatrem w Legnicy to jest wyjątkowa część pani drogi artystycznej, bo pani miała zaledwie 12 lat, kiedy wzięła udział w castingu do spektaklu Narkotyki.
Tak.
I debiutowała pani na scenie jako bardzo młoda osoba z profesjonalnymi aktorami i już wkroczyła pani w ten świat. Później był kolejny spektakl, który przygotowywaliście i on wszedł do stałego repertuaru. No i praca z takimi profesjonalistami na pewno kształtuje bardzo młodego człowieka. I jak pani ten czas wspomina?
Tak, faktycznie Teatr w Legnicy to jest dla mnie wyjątkowe miejsce, zajmuje wyjątkowe miejsce w moim sercu. Faktycznie tam dość szybko przeszłam taką szkołę poprzez spotkanie z ludźmi, że właśnie grałam w spektaklach, pracowałam po liceum jako adept w tymże teatrze. Wcześniej jeszcze tam byłam rok w takim studiu LART w Krakowie i wróciłam do Legnicy, żeby pracować właśnie 2 lata jako adept, czyli normalnie zupełnie już na etacie. Także moją szkołą taką najpierwszą było już granie spektakli, a tutaj pani... Jesteśmy na pani?
No tak, zaczęłyśmy od pani, ale to...
Dobra, Ewelina, tak?
Możemy,
dobrze.
Może, tak, dobrze.
Wspomniałaś o tym spektaklu, który wszedł do repertuaru, to były Kobiety Lofborga, chyba według tekstu Udego Allena. I tutaj faktycznie to jakieś wyjątkowe... W ogóle chodziłam do klubu Gońca Teatralnego, więc tam jakby na dwóch takich płaszczyznach, że grałam w spektaklach. Oczywiście jak miałam 17 lat, to nie były duże role w teatrze, no ale jednak uczestniczyłam w życiu teatru, co oczywiście jeszcze jedna dygresja, co się łączyło czasami oczywiście z problemami w szkole, no bo jak to...
Właśnie o to chciałam zapytać, tak. Jak to łączyć?
Byli ludzie, byli nauczyciele mądrzy, którzy mieli, wow, super, fajnie, że ta dziewczyna wie, czego chce, ale byli też tacy, że no tutaj historia jest ważniejsza i tak dalej. Także no różnie się do tego ustosunkowywali. A ten spektakl wspomniany, chciałabym o nim powiedzieć, bo to taki no wyjątkowy, bardzo przygoda była. Janusz Chabior, który teraz jest już takim no popularnym.
Bardzo znanym aktorem. Tak.
I Tomasz Kot, więc Janusz Chabior z nami zrobił ten spektakl, w którym wziął udział Tomek, ja i jeszcze jeden taki Tomek. Także no taki skład, przyznam...
Petarda.
Skład petarda. No, bardzo dużo mam wspaniałych wspomnień z Teatrem Legnickim.
Czy, no tak jak już wspominałyśmy, rozmawiałyśmy, młody wiek, czyli to kształtowanie się osobowości, jakiegoś takiego spojrzenia na świat. Jakie lekcje takie z tamtego okresu pani wyniosła, które towarzyszą? Ewelino, może tak, bo tak trochę, proszę państwa, to my sobie tak przejdziemy tutaj na antenie na ty po prostu.
Brudzia wypijemy.
Wodę mamy, prawda, także... O. Proszę. To woda, żeby państwo...
Masz piękne imię.
Tak, masz piękne imię, Ewelino, naprawdę. A jak masz na drugie imię?
Nie mam drugiego.
O, widzisz.
Mam gdzieś tam wpisane Maria, ale to nie, w ogóle nie posługuje się nim gdzieś tam.
Rozumiem. No, dobrze, to tak, wracając do tych autorytetów i tych lekcji, taką rzecz, lekcję, którą najbardziej zapamiętałaś z tamtego czasu, no, która ci towarzyszy właściwie do teraz.
Faktycznie, no cóż, nauczyłam się podpatrując starszych kolegów. Przebywałam w gronie ludzi też starszych, czyli tam też dostałam, nie wiem, od Asi Gąszorek, mojej jednej z najlepszych przyjaciółek, zresztą my o sobie mówimy, że jesteśmy siostrami. Ona dużo we mnie wlała takiego życiowego jakby dobra pod tytułem jesteś fajna, jesteś wartościowa, to co robisz jest super, także za to będę i dozgonnie, że tak powiem, wdzięczna, bo jak taka starsza siostra właśnie mi tego dużo dała od siebie, co efektem jest nasza przyjaźń do dzisiaj. Pamiętam też Anitę Poddemniak, która pracuje w Legnicy w teatrze do dzisiaj. Pamiętam, że kiedyś graliśmy spektakl Wesele i tam to było takie współcześnie przerobione i ja grałam młodą w tym weselu. I pamiętam, że powiedziałam kiedyś do Anity, jejku, mam poczucie, że za bardzo tutaj nic nie robię, za dużo. On mówi, bardzo dobrze, po prostu jesteś. I to było dla mnie takie pierwsze, aha, dobra, czyli ja nie muszę jakoś zawsze tak coś więcej, po prostu jesteś. I to zapamiętałam jako takie, no, że na tej scenie to jest ważne, być. Czyli być czujnym, być prawdziwym, no być.
W aktorskim świecie i tej drodze zdecydowanie chyba najważniejsza jest determinacja i konsekwencja w dążeniu do tego celu, do spełniania tego marzenia, bo jest to zawód, no, bardzo kapryśny. Umówmy się, chyba jeden z takich najbardziej kapryśnych, bo za sukcesami, za takim rozwojem, za tym, że za człowiekiem stoi świetny warsztat, talent, nie zawsze idzie wszystko proporcjonalnie w parze. Czy to właśnie jakieś propozycje teatralne, czy filmowe? Czy były takie momenty zwątpienia w twojej drodze?
Bywają takie momenty, kiedy jest się zmęczonym na przykład, ale to są krótkie chwile. Ja sobie, no, nie wyobrażam, że mogłabym uprawiać jakiś inny zawód. I chyba przez te tyle lat pracy dość dobrze się ze mną obchodzi mój zawód. Krótko mówiąc, powiem, nie narzekam. Jakby dostaję różne propozycje, pracuję dość sporo, a jeśli takim momentem było, że jakieś takie wypalenie, czy może, że chciałam wziąć właśnie trochę w swoje ręce moje życie artystyczne, że tak powiem, czy potrzebę kreowania, która we mnie jest dość spora, no to na przykład zrobiłam swój spektakl, ten Beznadzienia właśnie, i tam też szukam. To jest dla mnie w ogóle jakiś taki nowy rozdział, w którym poczułam dużą przyjemność z właśnie skreowania, stworzenia, z opowiadania kawałka swojego świata i mam nadzieję to powtórzyć jeszcze kiedyś.
Yeah. dobrze, chciał zbyt dobrze, to niedobrze. Gram, 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 dramatycznie postać, silną psychicznie. Czy wszyscy widzicie, że panuje nad życiem? Dobrze chciałaś, popuścił, Bóg oszusta opuścił.
Polskie Radio Kielce 101,4 FM. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że razem ze mną w studiu aktorka Ewelina Gronowska, związana z teatrem imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Już troszeczkę, Ewelino, zdradziłaś nam, że jesteś osobą, która bardzo czuje potrzebę w sobie kreowania, tworzenia. I tak też chyba zrodził się monodram. Ale co było główną inspiracją do stworzenia Beznadzienia? Jakie emocje towarzyszyły ci? Bo też jesteś autorką tekstu. Monodram to jest już naprawdę dużym sprawdzianem dla aktora, zwłaszcza kiedy wciela się w różne postaci, a tutaj jeszcze kompletnie po prostu jesteś twórcą całego tego przedsięwzięcia. I co cię zainspirowało właśnie?
Pierwsze takie podejście, że tak powiem, było, kiedy powstał spektakl Basia Oblesia. Tu miałam jakby taki przedsionek do tego. Pewnego dnia poczułam jakąś potrzebę wyrażenia siebie poprzez pisanie. I zapisywałam po prostu jakieś fajne, nie wiem, sytuacje się wydarzały, czy gra słów, czy jakieś myśli. Różne rzeczy zapisywałam sobie w notatniku. I tego się nazbierało dość sporo. I pewnego dnia zapytałam Mateusza Pakułę, czy by rzucił na to okiem. I on rzucił na to okiem i powiedział, wiesz co, napiszę to dla ciebie. I on po prostu, zainspirowany tylko tymi notatkami, stworzył dla mnie tekst Basia Oblesia. I to była moja taka pierwsza próba zrobienia, ja to nazywałam stand-upowy jednej aktorki. Myślałam bardziej o stand-upie, no ale wyszedł taki stand-up o monodram. Chyba z racji tego, że właśnie pracuję w teatrze dramatycznym, jestem aktorką, ciągle nie wychodzi mi zrobienie stand-upu takiego stricte. W każdym razie to była taka moja pierwsza próba i tam się trochę porwałam tak z motyką na słońce, bo próbowałam to sama zrobić. Oczywiście wsparło mnie kilka osób, ale nie miałam jakiejś takiej opieki reżyserskiej, więc no pierwsze moje podejście, tak? A drugie już postanowiłam, też miałam jakby możliwość większą przez zrobienie tego przez teatr. Tym samym sposobem zbierałam różne notatki, nazbierało się tego tak samo dość sporo. Przyłożyłam się do tego, usiadłam kilkakrotnie, zredagowałam to, skróciłam i tym sposobem powstał tekst do mojego spektaklu Beznadzienia. Miałam możliwość zrobienia go tutaj w teatrze, oczywiście na zasadzie inicjatywy aktorskiej, czyli mogłam zaprosić do współpracy ludzi i tak miałam opiekę reżyserską Antoninę Brul. Wymyśliłam, że do spektaklu bardzo bym chciała, żeby była projekcja zrobiona z rysunków. Oczywiście tam były różne etapy szukania, tworzenia w końcu z rysunków, myślę, rysunki, no to Asia Brykczyńska, nasza kielecka cudowna plastyczka, moja przyjaciółka, a te jej rysunki ożywił Rafał Urbański, również człowiek, którego bardzo cenię i kocham, po prostu z nim współpracować. I Amadeusz Naczyński, mój przyjaciel, który zrobił muzykę. Także po prostu tak zwane dream team. Ludzie, którzy naprawdę byli tak dla mnie w mojej wizji, w tym, co chciałam powiedzieć. Tym. No i zrobiliśmy ten spektakl. Taki dla mnie czas, półtora miesiąca, może nawet więcej, gdzie moja głowa krążyła tylko wokół tego. I bardzo to było dla mnie przyjemne móc tak tworzyć od A do Z, opowiedzieć kawałek swojej historii. Takiej no, mocno z życia, ale też oczywiście czasami coś tam jest wymyślone, coś przekręcone, coś dodane, trochę fikcji, trochę prawdy. To jest opowieść singielki o poszukiwaniu miłości w dzisiejszych czasach. Czyli znajdziemy tam na przykład troszeczkę Tindera, troszeczkę jakichś takich, nie wiem, spotkania z mamą, jak mama się tam do tego ustosunkowuje, czy do różnych jakby perypetii bohaterki. Zapraszam zresztą serdecznie w lutym, gram dwa razy, także...
Zapraszamy serdecznie, ale właśnie tutaj ten temat samotności wypływa bardzo, jeżeli chodzi o twój monodram. Czemu właśnie postanowiłaś się temu tak bliżej przyjrzeć, skupić na tym?
W zasadzie to teraz troszkę nie wiem, czy ja tak zakładałam. Nie, chyba. Ja po prostu zbierałam, no tak jak mówię, to, co gdzieś wynikało z przypadku, to, co działo się we mnie, historie, które mnie spotkały, po prostu te, co uznałam, że są ciekawsze, spisywałam. Więc w ogóle myślałam, że zrobię spektakl pod tytułem Boki rwać, że to będzie taka właśnie stand-up i że to bardziej... A tu się nagle okazało, już to gdzieś mówiłam wcześniej, że w sumie taki wypłynął z tego taki prosty morał, że trudno mówić o samotności tylko w sposób śmieszny. To znaczy, tam jest jest to prześmiane, to jest takie gorzko śmieszne, no bo też takie nasze
takie
życie jest.
Życie,
no,
prawda?
Także tam jest, myślę, że można się i pośmiać, ale no jednak ta samotność nie do końca jest taka śmieszna.
Można też się wzruszyć zdecydowanie.
Tak, a tej samotności, no cóż, wielu z nas się dotyka bardzo, nie?
Zdecydowanie tak. A plany w stosunku do monodramu Beznadzienia, bo też brałaś udział w festiwalach właśnie z tym spektaklem, nagroda Mała Konsekwencja, za inteligentny dowcip, doskonały język i charyzmatyczną grę aktorską podczas sopockich spotkań Konsekwencje Teatralne w ubiegłym roku. Są plany na kolejne festiwale?
Bardzo, ja bardzo, bardzo bym chciała. Przyznam, że mi jest trudno siebie sprzedawać, czy sprzedawać swój, no, swój produkt, że tak powiem, spektakl. Tak, chcę wysłać teraz na taki festiwal Walizka. Powolutku się to jakoś odbywa. Bardzo dużo teraz pracuję i faktycznie jakoś tak trochę nie mam przestrzeni, czasu. No, tak jak mówię, trudno mi sprzedawać, ale tak, życzę sobie i temu spektaklowi, żebyśmy jeszcze gdzieś pojechali. On jest tak też skonstruowany, że mogę grać w różnych warunkach. W Sopocie akurat właśnie grałam na takiej mojej zaprzyjaźnionej scenie, zresztą Boto, która jest maleńka taka, że ja po prostu mówiłam ludziom, bo, no, będąc od nich, nie wiem, 40 centymetrów, pół metra, więc, a tutaj na przykład gram na dużej scenie albo na małej, więc mnie to motywuje i ja to lubię, jak po prostu coś się dzieje i muszę poszukać, nie wiem, jest nowa właśnie
przestrzeń,
tak, to jest dla mnie bardzo ciekawe i tak, życzę sobie takich spotkań, festiwali, konkursów, to jest jakby takie fajne wydarzenie, podoba mi się.
Dopełnienie.
Thank you.
filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Przy mikrofonie Ewelina Walczak, a moją gościnią jest aktorka Ewelina Gronowska. Ewelino, słuchowiska wymagają od aktorów wyjątkowej wrażliwości i precyzji, bo słuchacz musi, że tak powiem, tutaj pojawia się cudzysłów, zobaczyć świat za pomocą samego dźwięku. W filmie czy w teatrze jest zdecydowanie prościej, bo mamy do dyspozycji ciało, mimikę i scenografię, no ale tutaj jest kluczowy głos i państwo słyszą, jaki Ewelina ma piękny głos i słyszą też na naszej antenie. Na antenie Radia Kielce, ponieważ między innymi tutaj bierzesz udział w słuchowiskach, które są przez Radio Kielce tworzone. Jak tutaj twoje przygotowania do tych ról, jak wyglądają? Bo tam jest bardzo dużo postaci.
Szczerze mówiąc, to idzie...
Avista,
no. To znaczy my dostajemy wcześniej tekst, żeby sobie naczytać. Ale chyba to jest też tak, że po prostu korzystam, że to się jakoś łączy, że, no nie wiem, czytam na przykład Królową Bonę, no to sobie jakby zwalniam, obniżam głos, próbuję się tym bawić, szukać sobie, no jak babę ze wsi, no to po prostu, że jakby otwieram się na różne, na zabawę po prostu w tym przede wszystkim.
No tak, w tym chyba przede wszystkim chodzi o zabawę, ale czy był jakiś taki dla ciebie trudny moment, coś takiego, co musiałaś jakoś się przełamać bardzo, żeby zagrać to jednak dobrze głosem?
Tak, w ogóle to wydaje mi się, że to jest taki proces. Ja się cały czas tego spotkania z radio uczę, bardzo go lubię, naprawdę kocham tutaj przychodzić i to jest dla mnie jakaś nowa taka umiejętność, nowa przygoda, dla mnie takie świeże i wspaniałe.
A gdybyś mogła wybrać dowolny scenariusz lub temat na słuchowisko, to w czym byś chciała wziąć udział, co by to było?
Tak sobie myślę, że jeśli już mówimy właśnie o tym, że to zabawa w jakimś stopniu, ja w ogóle lubię powygłupiać, że tak powiem. Chciałabym w taki zmierzyć się, nie wiem, w jakimś dubbingu, w bajce, żeby jakaś taka zwariowana bajka by była dla mnie satysfakcjonująca.
Postać dobra czy zła?
No to różne wtedy tam mogą być, nie?
Ale różne kolory.
Chyba zła.
Więcej chyba zabawy, prawda?
Chyba tak. No. Ciekawe swoją drogą to jest, że te złe są
tak
barwniejsze.
Tak ciągnie do tych złych.
Są barwniejsze,
tak,
nie?
Tak. No. Więcej jednak tych kolorów by się wydawało. No a właśnie, no to o kolorach i o tych wyzwaniach teatralnych. W teatrze tutaj w Kielcach już jesteś od 2003-2004 roku, tak, debiutowałaś i na twoim koncie jest bardzo dużo różnorodnych ról. Znaczy, może nie chcę mówić, żebyś miała jedną, bo każda z nich jest na pewno zupełnie inna i w jakiś sposób zostaje zawsze gdzieś tam w środku w człowieku, ale taka przełomowa tutaj dla ciebie, oprócz tych spektakli, o których rozmawiałyśmy.
Parę dni temu siedzieliśmy w teatrze. Koleżanka Dagna Dewicka zrobiła takie spotkanie, takie prywatne, taki antybenefis swój i robiliśmy tym samym taki przegląd, chichraliśmy sobie troszeczkę z tego, to nie było jakieś takie poważne, przegląd różnych trailerów do różnych spektakli. No i przez to, że jesteśmy razem długo w teatrze, więc w tych wielu trailerach też ja po prostu się pojawiałam i wtedy sobie tak człowiek uzmysławia, o Jezu, jeszcze to było, jeszcze to, że ja chyba nie robię jakichś takich podsumowań. Mhm. Faktycznie zdarzają się takie momenty jakiejś refleksji, że ojejku, faktycznie to jest kupa lat. Musiałabym faktycznie chyba się jakoś mocniej zastanowić nad tym. Są te role takie, mi trudno powiedzieć, która... Ja bardziej mam tak, że tu i teraz.
Tu i
no
teraz.
Dla mnie teraz najważniejsza jest ta moja właśnie chyba z beznadzieja jeszcze, no bo to jest dość świeże. Ale faktycznie też tu i teraz, czyli no teraz przygotowujemy kolejny spektakl, więc jestem jakby w nim. Nie jakby, jestem w nim.
A powiedz mi, Ewelino, jak definiujesz sukces w teatrze? Czy to jest dla ciebie uznanie krytyków, widzów, a może jest w tym coś bardziej ulotnego? Co ciebie najbardziej porusza?
Bardzo trudne to jest dla mnie pytanie, czym jest sukces w teatrze, bo ja w ogóle chyba tego tak nie postrzegam. Po prostu idę tak z każdym projektem, oddaję tam siebie, spotykam się z różnymi ludźmi, kreujemy jakąś rzeczywistość, opowiadamy coś o tym i no nie wiem, sukcesem jest to faktycznie, jeśli przychodzą na dany spektakl ludzie. Trudno jest grać spektakl, który na przykład czujemy, że nie do końca się podoba. To jest nieprzyjemne uczucie, naprawdę nieprzyjemne. Nawet jak z siebie człowiek, aktor da wszystko, no to czujemy to, nie? Który spektakl po prostu bardziej, że tak powiem, żre, a który
nie siedzi.
Jednak tak. No to chyba to jest ten sukces, że i my się dobrze w nim czujemy i ludziom się podoba. Dajcie.
czas, by mieć. Jest czas, by tracić. Jest czas, by szukać. Jest czas zobaczyć. Mieć w górze niebo. W sobie spokój. Pod sobą krzesło. Świat gdzieś z boku. Czas na słowa, jest czas milczenia, jest czas być w słońcu, jest czas być w cieniu, mieć ręce pod głową, zmrużone oczy, patrzeć jak życie się toczy. Czas, by pytać, jest czas, by wiedzieć, jest czas, by śnić, jest czas dla ciebie, jest czas, by widzieć między chwilami to, czego nie ma.
Wracamy do rozmowy, a w studiu jest z nami aktorka Ewelina Gronowska. Ewelino, masz za sobą nie tylko studia aktorskie, ale jesteś również absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. I czy ten etap edukacji pozwolił tobie odkryć jakieś nowe aspekty swojej artystycznej, że tak powiem, tożsamości, wrażliwości, które mogły mieć, mają jakiś wpływ też na twoje aktorstwo?
Nie wiem, czy na aktorstwo. Wiem, że to był taki czas, w którym faktycznie we mnie jakoś tak wrzało i czułam taka się niezaspokojona artystycznie. Od zawsze lubiłam malować i wspomniana już tu Asia Brykczyńska zresztą, która zrobiła te rysunki do beznadzienia. Dowiedziała się od swojego męża Marcina, że ja rysuję, maluję i myślę o studiach. I ona po prostu, my się w ogóle nie znałyśmy, wtargnęła do mnie, że tak powiem, w moją przestrzeń, do mojego domu i mówi, dawaj, pokazuj, co tu masz. I ustawiła mi jabłko, wazonik, coś i je malowałam. I dostałam się na te studia tutaj w Kielcach i faktycznie wtedy pracowałam więcej. Malowałam, rysowałam, robiłam różne rzeczy. Potem zrobiłam do naszego teatru ze trzy chyba plakaty. Na pewno to we mnie jest. Na ten moment nie maluję, ale ja myślę, że jak będę na emeryturze, to to wybuchnie. Albo przyjdzie taki moment. Po prostu teraz chyba nie wiem, nie mam kiedy, albo jakoś utknęłam, może chwilowo.
No teraz żyjemy też bardzo szybko i ja akurat po plastyku jestem, a od roku nawet nie wyjęłam sztalugi ani pędzli, bo
widzisz,
czasu.
Podobne. Tak,
podobnie.
Ale brakuje tego,
brakuje
bo
czasu.
Jest coś takiego, że jest taka potrzeba i
takiego uwolnienia się,
tak.
Jest tęsknota, ale tak. Trzeba też do tego mieć przestrzeń.
Plus jeszcze, jeśli pozwolisz, powiem, że ja mam takie poczucie trochę, zawsze gdzieś ono mi towarzyszyło, że w zasadzie wszystko już było. I jak ja chyba trochę utknęłam z tym, że ja zawsze trochę malowałam jak dziecko, czy te moje prace takie były, ale teraz nie wiem, ale wierzę w to, że znajdę jakieś tam tą swoją, znowu to ujście, nie? No, ono musi poczekać.
No to życzę, żeby się pojawiło przestrzeń do tego ujścia. Ale tutaj troszeczkę przed chwilą wspomniałaś na emeryturze. To co? To nie jesteś z tych aktorek, które chcą grać do końca i jeszcze jeden dzień dłużej, że tak powiem?
Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co tam będzie. Nie zaglądam jeszcze.
No tak, mówię, że żyjesz tu i teraz, tak. Ale gdzieś tak sobie tak zahaczyłam, pozwolę.
Mam jakieś tam swoje różne wizje na ten temat, ale emerytura za 50 lat to...
dobrze, to są bardzo, bardzo odległe czasy. To powiedz mi jeszcze, odnosząc się do twojego zawodu, tej drogi, którą przeszłaś, najważniejsza lekcja dla ciebie i taka, którą mogłabyś przekazać innym. Nie tylko tym młodym osobom, które chcą w ten artystyczny świat wchodzić.
Boże, nie chcę jakiś być panią z brodą mędrkować, ale chyba zawsze tak jestem zadowolona z tego i życzę tego młodszym ludziom, no żeby mieć taką pracę, którą się kocha. Tylko tyle i aż tyle, bo po prostu bardzo dużo czasu spędzamy w pracy. Jeśli ta praca jest jakimś uciążliwym obowiązkiem, no to wydaje mi się ciężko.
Up late in the morning light, and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for work, it's a day for catching ten, just lying on the beach and having fun. She's gonna get you. All that she wants is another lady. All that she wants is another.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybyś mogła nakręcić film o mieście, miejscowości, z której pochodzisz, to jaki to byłby film?
Ja pochodzę z miasta Legnica. Niestety, chyba to byłby wojenny film. Taka jest moja pierwsza myśl. Albo jakieś w starym kinie, nie wiem. Jest w Legnicy pełno takich miejsc, zakamarków, dzielnic, jak chociażby dzielnica Cudów, czy nie wiem, przychodzi mi na myśl takie piękne kino Ognisko, czy Piast? Piast. No, jest bardzo dużo tak zrujnowanych miejsc, więc tak, niestety film wojenny.
A co cię wzrusza?
Wzrusza mnie dobro. Wzruszają mnie moje dzieci. Potrafię ryczeć na bajkach. Wzruszają mnie, nie wiem, dobre spotkania z przyjaciółmi, chwile. Chwile mnie wzruszają. Dobre chwile.
A o czym marzysz?
Aktualnie o wakacjach. O takim tygodniu albo dwóch gdzieś w ciepłym miejscu, żeby tak leżeć, nie wiem, nic nie robić. Albo łazić po pięknych miejscach, jeść dobre jedzenie.
Aż się rozmarzyłam.
I wygrzewać się w słońcu.
Jakbyś mogła zamieszkać chociażby na chwilkę, bez konsekwencji, bo to może warto też dodać, w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
No, skoro wspomniałam tutaj wcześniej o tych wakacjach, no to na przykład Słoneczny Patrol.
Ale czad.
Z Davidem Hasselhoffem.
O tak, o, ale teraz to już się w ogóle rozmarzyłam.
Słoneczny Patrol albo na przykład Biały Lotos, no tylko że tam jakieś są w tle kryminalne historie, ale w pięknych miejscach się rozgrywają. Dobrze, pozostańmy przy tym Słonecznym Patrolu.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy cię nie opuściła?
To nie jest tak, że ona mi jakoś towarzyszy, czy... Ale faktycznie jest taki film, Arizona Dream. To jest stary film, ja go oglądałam jako nastolatka i on faktycznie, potem go sobie, dawno go nie widziałam, może sobie powinnam odświeżyć, zobaczyć jak teraz, ale to jest jakiś taki film, który jakoś totalnie na mnie działa obrazem, opowieścią, klimatem i jak słyszę takie pytanie, to mam takie dwie sceny z tego filmu, jak ona idzie popełnić samobójstwo, albo jak jedna w deszczu, a druga jak taka dość żartobliwa ta scena, kiedy obowiązuje sobie szyję rajtuzami i skacze z piętra, no i te rajtuzy ją tak huśtają i nic jej się nie dzieje oczywiście. To jest w ogóle taki film, kurczę, ciekawa jestem, czy kiedyś ktoś go do teatru by próbował przenieść, czy to byłoby możliwe. Bardzo, bardzo ważny dla mnie film.
Najlepsza książka, którą przeczytałaś, albo ostatnia, którą przeczytałaś?
Ostatnia taka, która ze mną zarezonowała mocno, to Nosowskiej Katarzyny, Nie mylić z miłością. Faktycznie dużo siebie też tam mogłam odnaleźć. I druga, o której bym chciała wspomnieć, to książka Mateusza Pakuły, Skóra po dziadku. A też wspomnieć chciałabym o niej, bo też ją czytałam troszkę pod innym kątem. Mam przyjemność, będę miała przyjemność współtworzyć, być w obsadzie spektaklu, który Mateusz będzie robił już niebawem. Właśnie na podstawie tej książki Skóra po dziadku, także jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu.
Gratulujemy i w ogóle też no świetnie, bo ten ostatni spektakl, Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, no to tak. Po prostu... Niesamowity spektakl, no niesamowity, tak. Aż jak sobie o nim przypomnę, tak. to mam ciarki.
Tak, no to a propos wzruszeń, to jest jeden z tych, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, wzrusza, on po prostu dotknął do
szpiku. Do granic
kości.
Możliwości, tak. Bardzo, bardzo poruszający.
Bardzo.
Tak.
Ważny, piękny, mądry, czuły, wszystko tam jest.
Więc jeśli jeszcze ktoś z Państwa tego spektaklu nie widział, to bardzo go polecamy. Tak. Nie należy do łatwych, ale też przestrzeń na śmiech, bo tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, obok smutku zawsze pojawia się gdzieś obok tych smutnych sytuacji, tak. Radość jakaś i zabawne sytuacje. Ostatnie pytanie. Jaki film z Twojego dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na Ciebie?
Nie oglądam horrorów, bo się boję. Wiem, że są ludzie, którzy lubią ten strach, czy jakby, że właśnie poprzez film, nie wiem, potrafią się wyładować i potem jakby... Dla mnie horror i myślę, że to właśnie zrobił Koszmar z ulicy Wiązów, Freddy Krueger, że jako dziecko bałam się, bo mieszkałam w bloku, więc na półpiętrze był syp i ja naprawdę syp, a już do piwnicy to już w ogóle zapomnij. Bałam się wynosić śmieci, wieczorową porą zwłaszcza, bo bałam się, że Freddy Krueger po prostu mnie tam zaatakuje.
No to rzeczywiście mocne piętno odcisnął. No tak to jest z tymi właśnie filmami w naszym dzieciństwie.
Tak.
Potrafią później męczyć troszeczkę nas przez lata. Ewelino, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moją i Państwa gościnią była aktorka teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Ewelina Gronowska.
Dziękuję bardzo.
Subiektywne polecajki.
Dzisiaj chciałabym polecić Państwu film animowany, który poruszył mnie totalnie. Dziki robot to coś więcej niż zwykła bajka. To emocjonalna opowieść o przetrwaniu, wspólnocie i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Rzadko kiedy animacja potrafi w tak subtelny sposób poruszyć tematy egzystencjonalne, nie tracąc przy tym lekkości i uniwersalności przekazu. I nie pamiętam, kiedy ostatnio tak wzruszyłam się podczas oglądania filmu, w sumie teoretycznie familijnego. Przyznam szczerze, że płakałam jak bubr, po prostu ryczałam, ale to było też takie bardzo oczyszczające. I film naprawdę ten nie sili się na jakieś takie sztuczne wzruszenia. Wydaje mi się, że każda scena, każda interakcja bohaterów jest bardzo autentyczna i pełna szczerości. Pod względem wizualnym Dziki Robot to jest prawdziwe dzieło sztuki. Twórcy DreamWorks Animation stworzyli świat, w którym takie surowe piękno natury kontrastuje z precyzją technologii. Każdy kadr jest dopracowany w najmniejszych szczegółach, a w sposób, w jaki przedstawiona jest Dzika Wyspa i jej mieszkańcy, no, sprawia, że się można w tym świecie po prostu zatracić. No ale oczywiście najważniejsza jest jednak sama historia. Roz, główna bohaterka, robot, który przypadkiem trafia na opuszczoną wyspę, przechodzi niezwykłą przemianę i jej relacje ze zwierzętami, a szczególnie z takim pewnym osieroconym pisklęciem, są piękne, wzruszające i głęboko humanistyczne. Tak jak mówiłam, na początku film porusza wiele istotnych kwestii, czyli znaczenie wspólnoty, odpowiedzialności, akceptację, różnorodności i przede wszystkim równowagę między technologią a naturą. Powiedziałabym, że to jest opowieść, która uczy, ale absolutnie nie moralizuje. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie, zarówno najmłodsi widzowie, jak i dorośli, którzy potrafią dostrzec te głębsze warstwy przekazu. Także gorąco polecam. To animacja, której nie można przegapić. Jest z 2024 roku, więc bardzo świeżutka. No i polecam na seans uzbroić się w dużo paczek, chusteczek higienicznych. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Jerzy Sidorowicz, który dla Państwa audycję zrealizował. Do usłyszenia za tydzień.